Nasz pierwszy gość, Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj, jak co niedzielę wieczorem, opublikował pan na portalu Twitter swój tekst o polityce, tym razem, no, nie po raz pierwszy zresztą, traktujący o trzeciej drodze, czyli koalicji PSL-u i Szymona Hołowni, koalicji, która formalnie już się zawiązała. To pytanie na początek, czy już możemy być pewni, że na kartach wyborczych jesienią tego roku zobaczymy taką formację jak trzecia droga?
Dopóki nie zostanie zgłoszony komitet wyborczy, wszystko się jeszcze może wydarzyć, tym bardziej, że po opublikowaniu tego tekstu trochę informacji wskoczyło, że jeszcze nic nie jest przesądzone podobno, więc to są tam chyba różne przemyślenia różni ludzie mają, więc polska polityka czasami potrafi być zaskakująca. Zobaczymy, jak będzie. Póki co możemy bazować tylko na tych oficjalnych informacjach, które nam przekazali liderzy po weekendzie i one wyglądają tak, jak wyglądają, czyli że ma być trzecia droga.
To jest historia, która trwała przez dwa tygodnie, tak intensywnie trwała. Wtedy PSL zaczął przyjmować kolejne partie w ramach swojej z kolei koalicji polskiej. To się nie spodobało Szymonowi Hołowni. Koniec końców tylko porozumienie, zdaje się, ostało się na listach trzeciej drogi. Agrounia, wolnościowcy pana Dziambora musieli, czy zostali wypchnięci poza burtę. Co to wszystko mówi o spoistości, o trwałości, także o wierze we własny sukces wśród polityków trzeciej drogi?
Znaczy, po pierwsze chodziło tak naprawdę o kwestie jedynek i miejsc biorących, bo PSL chciał poszerzać swoją bazę osób, które mogłyby przysporzyć głosów. No i robiąc to w miarę racjonalnie, prawda? No bo załóżmy wzięcie pana Kołodziejczaka powodowałoby, że w zasadzie wiejski elektorat nie ma alternatywy dla tego wyboru, poza PiS-em lub...
Albo PiS, albo wtedy tak. Trzecia droga.
Tak. A więc to był racjonalny argument. Natomiast rozgrywka pomiędzy PSL-em a Hołownią polegała na tym, że PSL chciał oczywiście, żeby te nowe podmioty dostawały z łącznej puli swoje miejsca na listach, a Hołownia chciał zachować status quo, czyli podział na przykład jedynek po połowie i jak chcecie sobie brać kogoś, to sobie bierzcie, prawda, na swoje listy. No te listy nie są z gumy oczywiście też w PSL-u, ale mówię, te racjonalne postulaty spotkały się z kompletną nieracjonalnością formacji Szymona Hołowni i kompletną dezintegracją jakiejkolwiek wiarygodności, bym powiedział. Bo jeżeli spojrzymy na manewry, które pan Hołownia i pan Kobosko robili przez te dwa tygodnie, no to powiedzenie, że porozumienie nie, Kołodziejczak nie, a potem nagle wyskakują z... I mówiąc oczywiście, że porozumienie, prawda, pracowało z PiS-em. A pan Kołodziejczak to nie wiadomo, czy nie będzie współpracował z PiS-em. Po czym wyciągają jak konik z kapelusza kandydaturę Romana Giertycha, prawda? A następnie mówią z kolei, że a porozumienie, to nic nie szkodzi, że pracowali z PiS-em, ale można ich wziąć. Natomiast Kołodziejczaka absolutnie nie, bo jest nieideowy, nie pasuje do ideowości. Państwo wybaczą, ale dla mnie to jest po prostu kompletny brak wiarygodności, spójności, bo albo jest się, że tak powiem, sotę i mówi, no pasaran, nie pozwalam na żadne, prawda, jesteśmy tylko my i koniec, ale albo bierze się wszystko czas budą i łańcuchem i nie mówi się o żadnej ideowości, bo chodzi o policzenie głosów, koniec końców, po wyborach, prawda? Więc no, to jest kompletny dla mnie rozjazd, a już tak jak w tekście pisałem, kombinacje pod tytułem kto na jedynkach, prawda, i umieszczenie na przykład pana Kobosko na jedynce w Warszawie, kiedy jego rozpoznawalność jest, no minimalna w stosunku do na przykład Kosiniaka czy Hołowni.
Będzie się mierzył z Jarosławem Kaczyńskim, z Donaldem Tuskiem, no i na pewno z kimś rozpoznawalnym z lewicy. Może Adrianem Zandbergiem, a może Robertem Biedroniem, tak. Albo może Czarzastym. Nie wiemy kto, ale tam na pewno będzie mocna jedynka i do tego były dziennikarz, PR-owiec Michał Kobosko, rzeczywiście szerzej nieznany.
No jeżeli załóżmy Warszawa, to jest okręg, w którym można zrobić 800 tysięcy głosów, tak łącznie jest. Mniej więcej chyba, z tego co pamiętam. No to wiadomo, że jest, że nawet procent, 10% to będzie 80 tysięcy albo i więcej, prawda? To jest co innego niż okręg, gdzie jest 250 tysięcy na przykład ludzi. I tam zdobycie tam 10% i zdobycie tutaj 10%, to jest nie to samo w skali kraju.
Ale to o czym to świadczy? O tym, że trzecia droga się boi, że unika dużych miast, bo też przecież sam lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz też nie z Krakowa, gdzie się urodził, skąd pochodzi, ale z Tarnowa, no bo to teoretycznie tradycyjny region, bo to region witosowski, no ale też próba uniku, bo zdaje się mandat nawet dla trzeciej drogi, już nie tylko dla samego PSL-u w Krakowie jest niepewny. To wskazuje na tym, że liderzy trzeciej drogi nie mają wiary we własne siły.
No właśnie o tym mówimy. Znaczy, wydaje mi się, że jakimś cudem uda się prześliznąć te 8%, ale jednocześnie zdają sobie sprawę, że w tym momencie mogą nie wszędzie wziąć odpowiednie mandaty. W związku z tym no jest dobieranie sobie, że tak powiem, okręgów w miarę być może pewnych. Ale na przykład Szymon Hołownia na Białymstoku, nie wiem, czy to jest pewny, że tak powiem, mandat. No bo to jest tradycyjnie bardzo pisowski, że tak powiem, region. Oczywiście w samym Białymstoku jest część Platformy, prawda? No bo pan prezydent Truskolaski jest osobą Platformy Obywatelskiej. Więc, no ale naprawdę... Z punktu widzenia technikaliów politycznych i ustawiania list, tak, żeby osiągnąć jak największy skutek w skali kraju, no bo koniec końców liczy się to, żeby przejść te 8%, jest to kompletna aberracja, kompletnie nierozsądna. Przy czym PSL, pamiętajmy, ja zresztą mam taką tezę, że dla PSL-u wybory krajowe nie są w ogóle tak naprawdę crème de la crème ich polityki. Oni są osadzeni w samorządach i to odbębniają tą politykę krajową, ale bez specjalnego zaangażowania tak naprawdę.
I bez tego, żeby tam złowić główną pozycję, raczej żeby tylko być w Sejmie, to było być tak. Trampoliną do sukcesu w wyborach samorządowych, które na wiosnę roku przyszłego. Teraz przejdźmy do partii rządzącej, która zdaje się komunikuje już wyraźnie, a od jakiegoś czasu widać, że w praktyce to robi nową taktykę wobec Donalda Tuska, czyli więcej agresji, więcej rywalizacji, więcej asertywności, więcej sporu. To może przynieść PiS-owi sukces w sondażach. Ostatnie sondaże pokazały, że PiS-owi trochę rośnie, że ten trend spadkowy został zahamowany, a z kolei trend wzrostowy Platformy również został skorygowany i to w dół.
Ja bym tego tak nie postrzegał, bo te sondaże w tej chwili po pierwsze są zaburzone przez wakacje, a po drugie dla mnie sondaże są trochę takim... Samo zadanie pytania w sondażu powoduje, że człowiek zaczyna myśleć i nie podejmuje decyzji takich, jak zwykle podejmuje. Więc same badania sondażowe dla mnie to jest trochę takie wróżenie z fusów. Ostatecznym sondażem najbardziej wiarygodnym będzie akt wyborczy, prawda? I teraz, czy PiS-owi rośnie, czy PiS-owi spada? To może być tylko i wyłącznie chwilowe. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, że tak naprawdę w tej chwili w Polsce mamy kampanię, która jest tylko i wyłącznie oparta o emocje. Nie ma tutaj propozycji programowych, nikt nie dba o te propozycje programowe w gruncie rzeczy. Mało tego, jeszcze jest to taka rolowanie tematów pomiędzy partiami się odbywa. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze my, jako opinia publiczna, wyborcy, nie zdążymy się dobrze rozpoznać w jakiejś aferze, w jakimś zarzucie, w jakimś temacie, który tam, prawda, jest rozpracowywany przez którąś formację, czy to PiS, czy Platformę, by po chwili być zajętym kolejną rzeczą. I w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia, czy jest afera taka, śmaka czy owaka. To jest przedziwna dla mnie trochę już kampania w tej chwili, dlatego że rolowanie tych tematów, rolowanie tematów, czy mówię, jakichś aferalnych, czy jakichkolwiek innych, odbywa się tak szybko, że odbiorca nie był w stanie jeszcze zapoznać się z poprzednim tematem, a już ma kolejny. Będzie narastało moim zdaniem zmęczenie tą polityką. Zmęczenie i pytanie jest takie, jak zachowają się wyborcy, nazwijmy to mitycznego środka, albo wyborcy, którzy są niezdecydowani albo oczekują jakichś konkretów, jak oni się zachowują? Czy oni w ogóle będą chcieli wziąć udział w tych wyborach?
Agresywne, a z drugiej strony drogę miało Prawo i Sprawiedliwość? Mogło nie wchodzić w spory, ale w tej chwili, jak się czyta chociażby dzisiejszy wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla tygodnika Sieci, no to tam jest i szereg innych sygnałów, tam jest przeświadczenie, że z badań wynika, że nie można Tuska unikać, nie można iść naokoło, trzeba się skonfrontować. Także w tych złych emocjach z liderem opozycji.
No konfrontacja na pewno tak, tylko że mówię, pytanie, jak bardzo daleko posunięte to wszystko ma być, prawda? Nie, to znaczy, pamiętajmy o jednej rzeczy, to co politycy nam mówią, to może być sytuacja tego typu, że okej, może ci niezdecydowani niech sobie pójdą i nie idą na głosowanie, a oprzyjmy całą kampanię i wyniki wyborów o plebiscyt zdecydowany, prawda? Czy jeżeli ten wzajemny klincz pomiędzy PiS-em a Platformą ma im służyć, to obydwie formacje będą w to szły. I wtedy będzie plebiscyt zdecydowanych, plebiscyt twardych elektoratów. Bo przepływów pomiędzy jednym a drugim twardym elektoratem nie ma i nie będzie. Póki co. Prawda? Więc pytanie, kto ma większy elektorat, ten zdecydowany, ten najbardziej twardy. No i tutaj być może ten ruch na przykład w górę Prawa i Sprawiedliwości w porównaniu z ustabilizowaniem przez jakimś delikatnym spadkiem Platformy jest spowodowany właśnie tym elementem, postawienie na twardy elektorat. Tutaj być może pisma zdecydowanie większe.
I być może tutaj jest możliwość mobilizowania. PiS mówi tak, że będzie program. Koniec sierpnia, początek września, konwencja programowa, program na 8 lat. To ma też jakiś impuls. Ta kampania może być programowa, może być podobna do kampanii z roku 2015, gdzie oczywiście były emocje, zawsze są emocje, to jest polityka społeczna, no ale był jednak taki element, dość silny komponent merytoryczny, programowy.
Oczywiście. To powiedzenie o tym, że znaczy wie pan, ja słucham często haseł tego typu, że PiS wygrał w 2015 roku obietnicami. Nie wygrał obietnicami. Wygrał wizją państwa, po którym powiedział, że będziemy sprawiedliwie dzielić zyski z transformacji. Prawda? To było clue. 500+ było takim elementem sztandarowym, ale przekaz był jeden. Będziemy dzielić sprawiedliwie zyski z transformacji. Co w tej chwili po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości miałoby zagrać? No to muszą już sobie odpowiedzieć na to pierowcy i politycy Prawa i Sprawiedliwości lub Platformy, lub kogoś innych partii. Prawda? Czym chcieliby zagrać? Ale w moim przeświadczeniu, bez pokazania takiego punktu na horyzoncie, do którego dana formacja chce zmierzać, bez pokazania tego, jak Polska ma wyglądać, co ty, obywatelu, będziesz z tego miał, jak będziesz miał fajne życie, albo jak ważne będzie to dla ciebie, bez pokazania tego nie ma możliwości tak naprawdę zmiany układu politycznego. Spróbowała to zrobić na przykład Konfederacja, mówiąc dwa samochody, dom, trawka, grill, prawda, i tak dalej.
Dla każdego.
Dla każdego, tylko to jest po prostu no, trochę nazwijmy to, przypomina mi do czasy PRL-u, M3 plus mały Fiat.
No teraz jest dom, jest progres, ale rzeczywiście pytanie, czy w gospodarce kapitalistycznej, tak jak mamy teraz, jest to możliwe. Nie było to możliwe w socjalizmie, w kapitalizmie chyba też będzie no, trudno.
Prawda.
Mariusz Gieraj, redaktor naczelny portalu mPolska24 był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. To było nasze